Otóż Bader przewidział, że władza wymyśli jakieś zagrożenie. Albo epidemią, albo wojną. On mówi, że które z tych dwóch władza wybierze, on oczywiście nie wydaje przewidzieć, które. Spowoduje taką mobilizację strachu i zagrożenia, aby obywatele nie protestowali się na łamanie prawa i zgodzili się na rozwiązania, które powie się, że to są dla dobra obywateli, a tak naprawdę będą to po to, żeby ich ograbić. Proszę zobaczyć, kto najbardziej traci na tych mechanizmach, które w tej chwili się uruchamia. Ten plan odbudowy, te ogromne inwestycje. One, co każdy ekonomista wie, muszą spowodować znaczącą inflację. Kto straci na znaczącej inflacji? Klasa średnia, bo ona ma oszczędności. A muszą pozbyć klasy średniej oszczędności, żeby utracić jej samodzielność.
Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota. www.mennicaskarbowa.pl.
Witam Was na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj naszym gościem jest w zasadzie legenda polskiego biznesu, pan Roman Kluska. Dzień dobry.
Dzień dobry również. Witam Państwa.
I chciałbym zacząć od, bo teoretycznie pan jest osobą, której przedstawiać nie trzeba, prawda? Każdy kojarzy tą historię Optimusa, ale chciałbym troszeczkę do niej powrócić. Czy ten film na przykład, który możemy obejrzeć, Układ zamknięty, czy to jest takie oddanie całej tej sytuacji, czy to wyglądało zupełnie inaczej?
Nie, to w dużej części jest oddanie tych patologii, które ciągną się od szeregu lat w Polsce. W zasadzie jeszcze w realnym socjalizmie one też występowały, tylko troszkę innej, czasami dużo bardziej, jeszcze bardziej skrajnej formie. A następnie, ponieważ ci ludzie, część prawa, mentalność nie zostały nigdy zmienione, a to są siły, które w zasadzie każda opcja rządząca może wykorzystać do swoich niecnych celów. Więc co pewien czas wykorzystuje się ten fakt, że one są gotowe, usłużne, gotowe działać na zasadzie każde zlecenie.
Tak idąc w stronę takich szczegółów, co pan tak najgorzej pamięta z tamtych wydarzeń? Jakie chwile jakby panu zostały tak w pamięci, które były takie najstraszniejsze właśnie w tej całej sytuacji?
Czy najstraszniejsze było poczucie krzywdy? Bo jeżeli mieliśmy czas wielkiego zrywu po transformacji, ogromna energia społeczeństwa, marzenie, żeby było lepiej, bardziej niż ciężka praca całej załogi. To nie było tak, że ja ciężko pracowałem. Wszyscy ciężko pracowaliśmy, przynajmniej w mojej firmie, w wielu firmach również. I ta praca przekładała się i na sukces firmy, i na sukces budżetu, ponieważ proporcjonalnie do naszych dochodów rosły nasze wpłaty do budżetu. Zawsze staraliśmy się to zrobić pedantycznie, uczciwie. I wreszcie to był ten piękny czas, kiedy dla szefa firmy, dla przedsiębiorcy, pracownik był jednym z najważniejszych czynników sukcesu. Bo jeżeli mieliśmy niemal teoretyczny wolny rynek, dlatego że większość prawa starego, komunistycznego została anulowana. Z nowego prawa na samym początku mieliśmy tylko przedwojenny kodeks handlowy, mieliśmy ustawę o podatku dochodowym, mieliśmy prawo celne, mieliśmy kodeks handlowy i w zasadzie w wielu branżach to było tylko tyle. Proszę sobie wyobrazić. Parę podstawowych aktów prawnych i wszystko, co nie jest zakazane, jest dozwolone, a tak naprawdę największym wyzwaniem, największym prawem, największą regulacją było zaspokojenie potrzeby klienta. To było piękne. To jest coś, co ja zapamiętałem i wielu przedsiębiorców z tamtych czasów, że wtedy jakość dopieszczenia, myśmy to tak nazwali, dopieścić klienta, jakość dopieszczenia klienta to był sukces firmy. Jeżeli udało się to dobrze zrobić, to taka firma osiągała sukces. Jeżeli firma osiągała sukces, to ponieważ dla mnie nie było innej możliwości dopieszczenia klientu i rozwoju firmy jak zadowolony pracownik, to w tamtej sytuacji ja miałem jedno z przezwisk, jedno z ksyw, jak to się mówi, najlepszy związek zawodowy. I u mnie w firmie, ani miałem tych firm 30 dokładnie, szereg wielkich giełdowych, nigdy nie powstał nawet pomysł związku zawodowego, no bo jak ktoś chciał wymyślić taką instytucję, która oczywiście w innych firmach działała, to pracownicy, no przecież szef jest najlepszym związkiem zawodowym. I to było piękne. To była tożsamość sukcesu, tożsamość kierunku działania, ten sam cel. Klient miał ten sam cel, być maksymalnie dobrze obsłużony, ja, żeby firma się rozwijała i pracownicy, bo pracują dobrze, a ja o nich dbałem, oni też rośli bardzo szybko w swoim poziomie życia, w dochodach, satysfakcji, awansach. Piękny czas.
Jak to się zaczęło, że pan tak naprawdę był potentatem, żeby się ścigać z Microsoftem czy z innymi firmami, które działały w tej branży? Żeby był pan zawładnąć rynkiem?
Więc to był ten czas, kiedy tak jak ileś lat wcześniej w Stanach Zjednoczonych sukces osiągało się jakością. I dlatego ten czas tak mile wspominam. Jeżeli teraz udało się ustawić, nazwijmy to maszynę, firmę, gdzie cała załoga pracuje dla jednego celu, a tym celem jest przede wszystkim satysfakcja klienta, no to taką maszynę, gdzie naszym hasłem było, że jeżeli coś zrobiliśmy dzisiaj, to powinniśmy być twórczo niezadowoleni, bo przecież można to było zrobić lepiej. To było podstawowe hasło każdego pracownika, nie żebym ja to wkładał. To pracownicy wymyślili to hasło, że mamy być twórczo niezadowoleni, dlatego że oni widzieli tą korelację. To bezpośrednie przekładanie się jakości pracy na ich poziom życia, równocześnie na szybki wzrost naszego kraju, ale równocześnie, co było bardzo ważne, bardzo szybko rosły dochody budżetowe, bo przecież wtedy, nie mając żadnych barier biurokratycznych, cała energia szła na rozwój firmy. Myśmy nie mieli żadnych sprawozdań, jakichś regulacji, problemów z interpretacją prawa, bo tego prawa po prostu nie było albo było bardzo mało i przedwojenne było proste i zrozumiałe. Więc cała energia całej załogi była skoncentrowana na rozwoju. I taka firma no, jest niemal perpetuum mobile do osiągnięcia sukcesu. Za jednym sukcesem powstaje jeszcze większa możliwość, więc następny sukces, jeszcze większa możliwość. I tak bardzo szybko, proszę sobie wyobrazić, to jest chyba najpiękniejsze, że w ciągu chyba 6 lat czy 5 lat od powstania wchodzimy na rynek podstawowy giełdy warszawskiej, a za następnych parę lat dostaje nagrodę druga firma rynku podstawowego. Chcę wyobrazić pod względem kapitalizacji, wielkości obrotów. To było szereg parametrów, kiedy wzór robiła to gazeta Giełda Parkiet. No i mam taką nagrodę druga firma rynku podstawowego. Chcę wyobrazić od zera do realnej konkurencji z wielkimi bankami, hutami, kopalniami, co tam jeszcze w tej giełdzie było.
Czy teraz widzi pan, że coś się zmieniło w prowadzeniu biznesu? Bo jakby prowadził pan szereg firm przez swoją historię. Czy od tamtego początku, kiedy były takie super sukcesy, ta dewiza, żeby dbać o jakość, została, czy rynek się zmienił?
Przede wszystkim zmieniły się uwarunkowania. Tamten czas pod względem uwarunkowań rynkowych był świetny. On miał inne negatywy. Oczywiście było bardzo ciężko. Na rynku nie było kapitału, nie było infrastruktury, zwykłego hotelu. Jak przyjechał gość z zagranicy, gdzie go ulokować? Jaką drogą go przewieźć z Warszawy do Nowego Sącza? Pamiętam, jak miał przyjechać zastępca Billa Gatesa, żeby jakoś, bo myśmy byli takimi ambasadorami Polski. Chcieliśmy pokazać, że to jest kraj bardzo szybko się rozwijający, z jak najlepszej strony, więc baliśmy się pokazać tych polskich dróg, więc wtedy żeśmy nawet helikopter wynajęli, żeby on przyleciał do Nowego Sącza helikopterem, żeby nie widział tej polskich dziur, tych polskich realiów. Tak naprawdę nie było nawet telefonu. Łączność była fatalna, ile nam to energii i czasu zabierało. Więc było cała masa innych utrudnień, nie mówiąc o tym, że pod spodem trwał, nazwijmy to po imieniu, rabunek polskiego mienia wytworzonego przez pokolenia, że działy się wielkie afery, które wyprowadzały wielkie kwoty z biznesu, z obiegu w ogóle z Polski. Popatrzmy chociażby afera FOS, To są bardzo grube pieniądze wyprowadzane, nasze pieniądze Polaków, wyprowadzane dla grup przestępczych. Więc tych afer było bardzo wiele, co spowolniało proces gospodarczy i proces odbudowy, bo pieniądze wyciekały jak z durszlaka. Pieniądze te, które powinny być przeznaczone na infrastrukturę, na rozwój, na służbę zdrowia, na wszystko. Więc pod jednym względem mieliśmy piękny, sprawny mechanizm prywatnego biznesu uwolniony i wyzwolony w sensie chęci ciężkiej pracy, wyzwolony z okowów biurokracji i totalitarnego systemu. Z drugiej strony brak infrastruktury i wypompowywanie pieniędzy publicznych wszelkimi możliwymi sposobami przy bardzo nieprecyzyjnym prawie, uniemożliwiającym niemal ściganie tych, którzy to robili. Więc to był czas i piękny, ale też gorzki. I potem zaczęły następować zmiany bardzo szybko, polegające na tym, że zaczęto produkować regulacje. No jak to jest, że była firma prywatna i w zasadzie od władzy prawie że niezależna, jak płaci podatki. Zapłaciliśmy podatek i w zasadzie to było w pewnym sensie piękne, jak przychodziły kontrole czy z Urzędu Skarbowego, czy skąd, one mnie w ogóle nie interesowały. Gdzieś tam w księgowości dostała pani co najwyżej herbatkę. Niech sobie posprawdza, co jej tam pasuje i dziękujemy, żegnamy, dlatego że proste prawo, niewiele regulacji nie dawało żadnego powodu władzy do ingerencji firmy. A firmy całą energię dawały na rozwój, dlatego gospodarka tak szybko się rozwijała pomimo tych wielu mankamentów. No więc władza wpadła na pomysł, że przecież takiej wolności i takiej niezależności od administracji państwowej być przecież nie może. I zaczęła wprowadzać regulacje, ale gdyby to były jeszcze regulacje proste i jednoznaczne, to nie byłoby problemu. Te regulacje przede wszystkim miały ten mankament, że były pisane językiem niejednoznacznym. Czyli w zasadzie ta sama sytuacja była zgodna i niezgodna z prawem. Ja podaję na moich spotkaniach z przedsiębiorcami taki klasyczny wprost wypadek, kiedy pamiętam, jak zaczęliśmy produkować produkty multimedialne, przygotowując sobie treść do internetu, bo myśmy już czuli w Optimusie, że internet to będzie to, a będzie panem ten, kto będzie miał treść. Co z tego, że powstanie infrastruktura szybkiej transmisji, ale tam przecież trzeba to napełnić treścią, tej treści nie było w tamtych czasach. Więc myśmy postanowili digitalizować treść i tworzyć produkty medialne, bardzo różne. Gro to były programy edukacyjne, żeby wyrównać poziom młodzieży w szkołach, bo te szkoły były bardzo różne, w dużych miastach były na pewno nieporównywalnie lepsze, więc myśmy wpadli na pomysł, weźmiemy najlepszych wykładowców i zrobimy kursy najważniejszych przedmiotów, zwłaszcza tych maturalnych, tych egzaminacyjnych, no i takie produkty zaczęliśmy produkować. Robiła to nasza firma zależna, Optimus Pascal Multimedia. Zresztą ta sama, z którą kiedyś żeśmy, jej trzon kierowniczy potem stał się kadrą Onetu. I pamiętam, weszła wtedy ustawa VAT-owska, była ona bardzo nieprecyzyjna i myśmy wystąpili do Urzędu Skarbowego w Mstączu, jak mamy te nasze produkty multimedialne podatkować, bo lepiej było się zapytać i potem mieć taką ochronę, niż samemu ryzykować interpretację bardzo nieprecyzyjnego prawa. My dostaliśmy oczywiście odpowiedź 22% VAT-u i sprzedajcie. Ale my widzimy, że nasza konkurencja te bardzo podobne produkty, oczywiście naszym zdaniem znacznie gorsze jakościowo, sprzedaje, o ile dobrze pamiętam, 7% VAT. Jeżeli jest to produkcja masowa, gdzie zyskowność jest maksymalnie 5%, a różnica w opodatkowaniu jest 15%, to my w zasadzie nie mamy żadnych szans na rynku. Więc trzeba było uzbroić się w piękne, miłe uśmiechy, pojechać do konkurencji i dowiedzieć się, jak oni to robią. Myśmy mieli jednoznaczny, twardy papier od naszego Urzędu Skarbowego. No, uniżyliśmy się, pojechaliśmy. No i jaka była rzeczywistość? Oni, podobnie jak my, w obawie, że coś źle zrobią, wystąpili do swojego Urzędu Skarbowego, jak opodatkować produkty edukacyjne multimedialne. No i dostali od swojego urzędu skarbowego pismo, że ma być 7%. I proszę Państwa, takich przypadków było N, bardzo wiele. I co zaczęło to powodować? Że nie jak wcześniej jakość oferty, jakość pracy, ciężki wysiłek był czynnikiem decydującym sukcesu. Ciężka praca załogi, to dawniej w pierwszym okresie po transformacji to było coś najważniejszego. Teraz się nagle okazuje, że o sukcesie w ogóle nie decyduje jakość produktu, ciężka praca załogi, tylko jaką się dostanie interpretację z urzędu. Raz takiego. Zaczęły być wymagane zezwolenia, koncesje, najprzeróżniejsza masa papierów przy wszystkim. I okazało się, że już nie klient, nie jakość pracownika, nie sprawność firmy jest kluczowa, ale relacja z władzą. Kto miał tą relację dobrą, dostał decyzję umożliwiającą mu bardzo szybki rozwój. Kto miał tą relację gorszą, albo ich nie miał wcale, dostał tak jak my 22% i żadnych szans na funkcjonowanie. I proszę Państwa, to jest sedno problemu. O sukcesie przestała decydować jakość funkcjonowania firmy, a o sukcesie w coraz większym stopniu zaczęła decydować relacja z władzą. Proszę Państwa, od tego jest bardzo blisko do korupcji. No bo jeżeli być albo nie być firmy zależy od uśmiechu urzędnika, który ma tak nieprecyzyjne prawo, że obojętnie jaką decyzję podejmie, to ona jest zgodna z prawem. Bo potem po analizach prawnych okazało się, że i jedna, i druga decyzja były zgodne z prawem. Także żaden z urzędników prawa nie naruszył. Obydwie decyzje były zgodne z prawem. Więc proszę Państwa, to jest sedno naszego polskiego problemu. I wtedy już pracownicy nie byli tak ważni, nie były tak potrzebne systematyczne podwyżki płac, nie było potrzebne już takie mordercze tempo, jak chodzi o wyścig i technologiczny, i innowacyjność, wszystko. Proszę Państwa, przedtem innowacyjność była wszystkim. Myśmy współpracowali właśnie z największymi na świecie, żeby być pierwsi, żeby uczestniczyć w ich badaniach, ich doświadczeniach, czy w testowaniu ich produktów, w nagrodę, jak żeśmy na przykład wyłapywali jakieś błędy Intelowi w procesorach w okresie testowania jeszcze przed wejściem do masowej produkcji, potem mieliśmy za to odpowiednie premiowanie. Mieliśmy szybciej produkt, niższą cenę, lepsze relacje i proszę Państwa, wcześniej jakoś decydowało o sukcesie. Później radykalna przemiana, relacja, układy, zależności, no co powszechnie prowadzi do degeneracji biznesu, do korupcji, do tego wszystkiego, co jest dzisiaj dość powszechne na rynku. I właśnie, kiedy stało się prowadzenie etycznie firmy bardzo trudne, a trzeba było wchodzić w te zawiłości układy, które były mi obce. Ja nawet w to nie wszedłem w czasie, jak byłem zastępcą dyrektora wielkiej fabryki w PRL. Proszę sobie wyobrazić, że nawet wtedy nie miałem żadnych takich relacji. Władza mnie powołała, dokładnie Komitet Wojewódzki, bo uznali, że jestem najlepszy. Nie należałem do partii. Starałem się moją pracę wykonywać najlepiej, jak mogłem. I mogłem nawet w tamtych czasach żyć bez układów. A teraz przychodzi nowa rzeczywistość, wspaniała wolność gospodarcza, demokracja i okazuje się, że ja tu muszę wejść w układy, żeby prowadzić firmę. Dla mnie szok. No i właśnie to było powodem, że postanowiłem zrezygnować, pomimo że miałem największą szansę, jaka się może przedsiębiorcy w życiu zdarzyć. Myśmy byli właścicielem Onetu. Onet był pierwszym platformą internetową w Polsce. Banki amerykańskie dawały nam ofertę za Onet, wtedy był taki szał internetowy, $500 milionów. Proszę Państwa, $500 milionów w tamtym czasie dla firmy na akwizycję za 1/30 moich aktywów, no powiedzmy może trochę więcej, bo nie wszystkie firmy były tak dobre jak one. No to proszę sobie wyobrazić, przez jaką szansą stanęliśmy. Myśmy takich sukcesów jak Onet mieli więcej, bo to powodowało właśnie tę pozycję firmy na rynku. I zobaczyłem, że ja się już na te czasy nie nadaję. Po prostu nie nadaję się. Wolałem przekazać firmę komuś innemu, kto się będzie w tej nowej rzeczywistości lepiej czuł. Sprzedałem ją, nie patrząc na cenę, byle transakcja była szybko po to, żeby firmę rozpędzoną nie wyhamować. I odszedłem z tego wielkiego biznesu wtedy. No i to, co ja zrobiłem, że wolałem wybrać jak gdyby kapitalizację mojego wysiłku, a nie wejść w relację, to było przykładem, który trzeba było ukarać. Tak naprawdę o to chodziło. No i potem całe ciężki czas oskarżania. Proszę zobaczyć, pod względem wysokości kaucji, ja jestem do dzisiaj chyba największym gangsterem Rzeczypospolitej, bo zarzucono mi udział w grupie przestępczej. Prokuratura do spraw przestępczości, Wydział do spraw przestępczości zorganizowanej prowadził akcję przeciwko mnie, czyli jestem mafiozą. Wysokość kaucji, jaką musiałem wpłacić, żeby nie być w więzieniu, 8 milionów złotych. Myślę, że do dzisiaj żaden mafiozo tyle nie wpłacił, także ja chyba jestem tutaj liderem przestępców polskich. No dziś możemy sobie z tego żartować.
No to jest taki śmiech przez łzy trochę. Teraz też prowadzi pan biznes i czy coś się zmieniło od tamtej pory? Czy mamy coś lepiej, gorzej? Jak wygląda ta prowadzenie firmy w tym czasie?
No niestety pewne czynniki się poprawiają. Na przykład infrastruktura, dostępność do finansów, szereg ułatwień, chociażby internet. To jest dużo łatwiej. Natomiast jak popatrzymy, to co było, stało u początku likwidacji tego pięknego wyzwania biznesowego, jakim było dążenie do jakości, do innowacyjności, do postępu jak najszybszego, to niestety te hamulce coraz skuteczniej działają do dzisiaj i ja nie mam żadnych złudzeń, chociażby z budżetu wydać dowolną ilość milionów, miliardów czy bilionów, tak się nie zbuduje innowacyjności polskiej gospodarki. Jeszcze nigdy na skutek nakazu nic wielkiego w biznesie nie zbudowano. Muszą zostać stworzone warunki. Te warunki do prowadzenia tego pięknego biznesu opartego o jakość oferty są z każdym rokiem gorsze. Dlaczego? Dlatego, że co roku przybywa nam regulacji. Nie ma takiego roku żadnego, żeby regulacji biznesowych nie przybyło. Ja cały czas jestem aktywny w biznesie, cały czas prowadzę firmy takie czy inne i nie ma takiego roku, żeby nie przyszły nowe tytuły sprawozdawcze, nowe tytuły opłat, nowe tematy, w które z butami wchodzi ustawodawca. Już nie ma niemal dziedziny życia, która nie byłaby uregulowana. U mnie wszystko, cokolwiek w firmie chcemy zrobić, to musimy najpierw dostać zgodę z urzędu, a następnie, że już coś robimy, to cały czas jest pełna inwigilacja tego, co robimy, gdzie o niemal drobnych parametrach musimy w sprawozdawczości meldować. Oczywiście sprawozdawczość jest bardzo trudna, bardzo złożona. Często jak przychodzą nowe sprawozdania, w ogóle nie wiemy, o co ustawodawcy chodzi. Trzeba dopiero się doktoryzować kilkadziesiąt stron instrukcji, żeby zrozumieć, o co chodzi. No i wreszcie wypełniamy jakieś sprawozdanie, ale to nie koniec. Potem pojawiają się opłaty i zgodnie ze złożonym sprawozdaniem, a to taki tytuł, a to taki, przychodzą opłaty. Jest, nazywa się to podatki, żeby było bardzo ładnie, że Polska ma niskie podatki, proszę Państwa. Z roku na rok radykalny wzrost opłat, tych, które były, oraz dochodzenie nowych tytułów. Więc to jest bardzo potężna bariera, ale proszę sobie zobaczyć, jak to powoduje antyinnowacyjność polskiej gospodarki. Zaraz pokażę dlaczego. To jest po prostu, można powiedzieć, hamulec ręczny, zaciśnięty na stałe, bez żadnej szansy, żeby ten pojazd normalnie jechał. Na czym polega problem systemowy, którym dokładnie mówiąc Polska jest chyba najgorszym miejscu, jak chodzi o prowadzenie biznesu w Europie. Dlaczego jestem tu kompetentny? Ponieważ pracując w ubiegłej kadencji dla pana prezydenta w Narodowej Radzie Rozwoju, podjąłem sobie próbę przeanalizowania prawa gospodarczego we wszystkich ważnych krajach Unii Europejskiej na odcinku tym, co najbardziej przedsiębiorcom przeszkadza. Czyli wziąłem te regulacje unijne, które u nas są zrobione tak, że aż zęby się zaciska, weźmy ustawę produktową, ustawę o ochronie środowiska, wziąłem kilka takich ustaw i zobaczyłem, jak to jest w innych krajach Unii Europejskiej. W oparciu, te ustawy powstały w oparciu o tą samą dyrektywę Unii Europejskiej. No i tutaj był prawdziwy wstrząs. Jeżeli by popatrzeć na wszystkie kraje Unii Europejskiej, to z badanych krajów, których przeprowadziłem kilka badań, w Polsce jest to zdecydowanie najgorsze regulacje dla biznesu. Na czym polega to najgorsze? Jeżeli wchodzi jakaś dyrektywa, to w Polsce wymyślono, że w ramach jakiejś pojętej równości czy sprawiedliwości ta dyrektywa jest niemalże przepisywana na język polski, dodawane jeszcze swoje krajowe regulacje i obowiązuje wszystkie podmioty w danej branży na rynku. Proszę sobie wyobrazić, co to oznacza? Oznacza, obowiązuje jednakowo wszystkie podmioty w branży na rynku. To znaczy, że ona tak samo obowiązuje potentata, który ma obroty w setkach czy nawet miliardach złotych, i tak samo obowiązuje firmę, która dziś powstała, która jest jednoosobowa, która jeszcze nic nie zarobiła, a dostaje tą samą regulację do przestrzegania w imię jakiejś tam ochrony zasobów, nie wiadomo czego, opłat i tak dalej. Popatrzmy na tego młodego przedsiębiorcę. Dostaje jakąś regulację, dostaje sprawozdanie wynikające z tej regulacji, w ogóle tego nie rozumie, nie wie w ogóle o co chodzi. Nie ma agregatów, bo sobie nie zbierał składników, żeby to sprawozdanie wypełnić. On w ogóle nie ma tych danych, żeby to sprawozdanie wypełnić, bo do głowy mu nie przyszło, że ma na przykład segregować wszystkie opakowania na szklane, metalowe, papierowe, szmaciane czy jakie. Do głowy mu to nie przyszło, że ma sobie na przykład, bo jest i takie sprawozdanie. Więc nie ma tych informacji, a on musi to wypełnić i wysłać. A jak nie wyśle, to kary. Proszę Państwa, ile on na to czasu straci? To powoduje, że ta regulacja, która jest niczym dla giganta, bo on to wszystko ma w systemie informatycznym, informatyka tylko parę przycisków naciśnie i sprawozdanie gotowe, dla młodego przedsiębiorcy jest to ileś, często tygodni pracy, a przecież to jest firma jednoosobowa i on nic nie produkuje. On nie zarabia, on tylko musi płacić wszystkie opłaty i daniny, jakie są na rynku, a nie ma czasu na pracę. Jeżeli takich sprawozdań i różnych regulacji dostanie kilka w miesiącu, to proszę Państwa, jak on ma wystartować? Co to powoduje? Że małe firmy w bardzo wielu branżach mają tak wysoką barierę wejścia, że w ogóle już nie mogą wejść, a tam, gdzie próbują jakimś cudem, zapożyczając się u rodziny, nazbierać i wejść, mają pozycję praktycznie przegraną. To powoduje, że małe firmy nie zagrażają średnim, no bo są praktycznie pozbawione tego pazuru małości, innowacyjności, mobilności, dopasowywania się do szybko zmieniającego się rynku, bo on goni za sprawozdaniami, których nie zna. Skoro nikt nie zagraża firmie średniej, no to ona się nie rozwija. A jak ona się nie rozwija, nie zagraża dużym, to jest duże też przestaną się rozwijać, no bo po co? A jeżeli już jakaś średnia podskoczy, no to przecież tamta ma dzisiaj tak wielką przewagę finansową, że sobie po prostu ją kupi. I to jest zabójstwo systemowe dla polskiej gospodarki. Teraz popatrzmy, jak to jest w innych krajach. Dla mnie wzorem jest Wielka Brytania i tu stało mi się jasno, czemu tyle Polaków, jak tam wyjechało, tu sobie nie radziło, a tam osiąga sukces. W Wielkiej Brytanii każda regulacja, którą sprawdziłem, jest dla biznesu, zwłaszcza małego, przepiękna. Jest tam napisane tak, w tej regulacji. Jeżeli za ubiegły rok nie osiągnąłeś obrotu, przykładowo 5 milionów funtów, ta regulacja cię nie dotyczy. Jeżeli za ubiegły rok osiągnąłeś obroty między 5 a 10 milionów funtów, to możesz zapłacić ryczałt proporcjonalny do obrotu z roku poprzedniego i dalej cię ta regulacja nie obchodzi. Nie musisz robić żadnych sprawozdań, nie musisz nic kompletnie robić. Dopiero jak jesteś dużą firmą, gdzie twój obrót, to w każdej ustawie jest inne te kwoty, powiedzmy, że przekroczyłeś tam 50 milionów funtów, czy ileś, musisz tą regulację wypełnić zgodnie z tym, co jest napisane. Proszę Państwa, jakie proste i jakie piękne. I wtedy małe firmy brytyjskie rozwijają się bardzo szybko, wymuszając rozwój na średnich, te się rozwijamy, wymuszając rozwój na dużych i gospodarka jest innowacyjna. W Polsce, jak myśmy sobie dali systemowy stoper dla innowacyjności. Nie ma takiej ilości pieniędzy, która wpompowana w gospodarkę, to innowacyjność by wymusiła na siłę.
Czyli dobrze rozumiem, jakby sytuacja polityczna, powiedzmy, pod naciskiem korporacji zagranicznych, kiedyś jakby zawładnęła naszym rynkiem.
No bardzo ładnie pan to nazwał, bo kto jest beneficjentem? Korporacje. Przecież w takiej sytuacji całym beneficjentem takiego tworzenia prawa są korporacje. Im jest u nas lepiej, jak bardzo dobrze. Może ja jeszcze pokażę, jak to wygląda. Tak w praktyce. Jedna z moich firm byłych rozwinęła się bardzo ładnie. No jest w tej chwili w Polsce monopolista. No bo była już duża za nasz czasu, potem weszły takie prawa, gdzie oni powiedzieli wprost. Rząd wybił naszą konkurencję, bo nie byli w stanie tych regulacji spełnić. Myśmy byli duży, mieliśmy pieniądze, wybiliśmy. Mówią, szefie, jak nam jest teraz dobrze. Jak rozmawiam z kierownicą, szefie, jak nam jest dobrze. Nie musimy nic zrobić, tylko ceny podnosimy. Szefie, jak nam jest dobrze. I budżet zadowolony, skoro ceny się podnoszą, to wskaźniki rosną, wpływy do budżetu rosną i minister finansów mówi, no jakie myśmy super warunki dla polskich przedsiębiorców stworzyli. Tylko jeszcze jedno uzupełnienie. Chcę powiedzieć, że to nie jest, powiedzmy, błąd tego rządu. To nie jest rząd poprzedniego rządu. To jest polityka wypracowana w interesie wielkich korporacji od samego początku, poza tymi pierwszymi kilkoma latami, o których mówiłem. Także ten sam grzech popełniają wszystkie kolejne rządy i w żadnym z tych rządów nie ma autorefleksji, żeby to zmienić. Oczywiście są maleńkie przypadki jakiegoś małego kroczku wstecz, ale to są maleńkie kroczki wstecz, bo muszę tu być uczciwy. Nie jest to tak, że jak ja to mówię, czy inni mówią, to rząd nie reaguje. Więc mogę powiedzieć, i to nawet tych przykładów mogę trochę wymienić, kiedy na skutek pokazania tego mechanizmu jakiejś konkretnej ustawy czy konkretnej sprawie, rząd dokonał takiej prorynkowej korekty, natomiast jest to kropelka w oceanie problemów. Tego prawa jest już tak dużo, że nawet jeżeli się rząd zdobył na refleksję i dokonał maleńkiej korekty na jakimś odcinku, często nawet dużej korekty, ale w porównaniu z wielkością już i zaawansowaniem problemu przez lat, to są działania śladowe.
Okej, okay. Ja wyczytałem gdzieś, że pan kiedyś wspierał rządzących, tworząc taką, nie wiem, czy dobrze pamiętam nazwę, taką białą kartę przedsiębiorcy, która miała pomóc jakby nam przedsiębiorcom, żeby się rozwijać lepiej. Z tego, co internet mi podpowiadał, zmieniła się partia i jakby ten projekt został zaniechany. Czy jakby dobrze to pamiętam, jak to było?
Coś tak, ale nie do końca. Ja starałem się jako człowiek, który żyje gospodarką od niemalże urodzenia, dlatego że nawet w szkole podstawowej prowadziłem sklepik uczniowski. Ja jak gdyby od samego początku jestem na rynku i rozwijam jakąś działalność, mniejszą lub większą. Dlatego ambicja, aby Polska była krajem, w którym się dobrze żyje, dlatego że gospodarka sprawna potrafi większość naszych potrzeb zaspokoić, jeżeli się jej nie przeszkadza. Od samego początku funkcjonowania firmy, z racji tego, że no Optimus stał się firmą znaczącą, miałem dostęp do decydentów i już od tamtego czasu w każdym kolejnym rządzie starałem się zrobić zrozumienie potrzeb biznesu. Także nie jest to tak, że to była jedna władza. Wszystko od samego początku i obojętnie od formacji, czy rządziło SLD, czy rządziła Platforma, czy rządzi PiS, Ja podchodzę do każdego rządu z nadzieją, że ten rząd argumentu usłyszy i poprawi, że to jest w jego interesie. Gdyby wprowadzić działania takie jak na przykład w Wielkiej Brytanii, jestem przekonany, że w ciągu dosłownie paru lat, wystarczyłoby 2 czy 4 lata, byłby taki przyrost aktywności biznesowej, konkurencyjności, innowacyjności, że wpływy do budżetu rządu byłyby znacznie, znacznie większe i byłoby dużo łatwiej rządzić. Rząd wtedy by zaspokajał potrzeby społeczne bez drenowania przedsiębiorców i byliby wszyscy zadowoleni, tak jak na początku transformacji, o czym mówię. Dlatego staram się ze wszystkimi rządami współpracować. Mogę powiedzieć, że były chwile, kiedy niektóre rządy zrobiły dużo, czy bardzo dużo nawet, na jakimś jednym odcinku, oczywiście na innych było tak, jak było. Także nie ma rządu, który by nie zrobił nic wartościowego. Nie chcę tu wymieniać, ale mógłbym wymienić całą masę wspaniałych, mądrych ludzi, którzy zrobili dużo dla biznesu. Niestety rząd każdy w swojej masie zachowuje się zgodnie ze standardem, o którym mówiłem wcześniej.
Ja postaram się teraz postawić taką odważną tezę, bo jakby to jest fakt, że spółki w Brytanii robią się coraz bardziej popularne, też dużo biznesu stąd wychodzi. Ludzie są dociskani podatkami, jakby zmuszani do tego, żeby przysłowiowo pracować za tą miskę ryżu, prawda? I czy nie idziemy w stronę socjalizmu? Czy jakby ten komunizm do nas nie wraca z powrotem? Czy jakby władza nie chce nas znowu zrobić z nas takich niewolników, którzy będą dostawali pracę, będą dostawali pensję podstawową, powiedzmy, jakiś samochód na wynajem, mieszkanie na wynajem, mają sobie dobrze żyć, ale nie mieć nic swojego, prawda?
No więc tak jak wcześniej już mówiłem, jestem w biznesie przez bardzo wiele lat i byłem jeszcze w biznesie w czasie realnego socjalizmu. I chcę niestety z takim ogromnym ubolewaniem powiedzieć, że bardzo wiele elementów realnego socjalizmu weszło dzisiaj do standardów naszej gospodarki. To jest dla mnie straszne, ponieważ ja wiem, do czego to doprowadzi. Młodzi ludzie, jak znają hasło, jak z nimi często rozmawiam, a przecież socjalizm nie był taki zły, bo były tanie mieszkania, bo były tanie samochody i tak dalej, i tak dalej. Tylko ci młodzi ludzie nie doczytali, że na to mieszkanie czekało się 25 czy 30 lat, a jak się już dostało, to było w takim stanie, że w ogóle się w nim mieszkać nie dało. Ja to wszystko przeżyłem, więc ja wiem, że to jest ustrój, który dąży, który równa do najsłabszego. To jest taka zasada realnego socjalizmu, równania do najniższego, równania do najsłabszego, równania do absolutnego minimum. A wszyscy myślimy, że jak będzie socjalizm, to będzie równanie do najlepszego standardu. Nie, proszę Państwa, tak nie będzie. Natomiast dlaczego jestem taki zatroskany obecną rzeczywistością? Widziałem szereg tych zjawisk, ale jako człowiek zaangażowany wyłącznie w gospodarkę, nie byłem w stanie ich sobie ułożyć w jedną logiczną teorię, ponieważ brakowało mi szereg elementów, chociażby ze świata finansów, w którym jestem dużo słabiej obecny niż w realnym biznesie. I dopiero jak zetknąłem się w ubiegłym roku z książką Ronalda Badera, Koniec pieniądza papierowego, to wszystkie te moje wątpliwości zostały wyjaśnione niestety bardzo spójną i bardzo logiczną teorią, która pokazuje, na jakim etapie rozwoju dziejów jesteśmy. O tyle to jest w pewnym sensie smutne, że Bader zmarł już 10 lat temu. Był to naukowiec niemiecki, zanim został naukowcem, był przedsiębiorcą, a dlatego był to bardzo cenny naukowiec, ponieważ jako przedsiębiorca sam sobie finansował badania. Więc on dążył do prawdy, dążył do obiektywizmu, a nie dążył do zleceniodawcy jakiegoś tam grantu czy jakiejś tam opcji, której trzeba się ładnie przypodobać, żeby dostać awans czy pieniążki. Bader był naukowcem całkowicie niezależnym i co w książce, która jest uwieńczeniem jego pracy naukowej, koniec pieniądza papierowego, co on tam napisał i co najgorsze właśnie, zmarł 10 lat temu, a niestety wszystko, co napisał, i to nie w przybliżeniu, a jota w jotę się realizuje na naszych oczach. To, ponieważ ja z wykształcenia jestem ekonomistą, ekonometrykiem, więc jeżeli jakaś teoria po 10 latach się nam dokładnie realizuje, to to jest potwierdzenie jej prawdziwości. Więc Bader zauważył, że kapitalizm był piękny, dopóki był kapitalizm. Władza, aby zwiększać swoje wpływy, aby coraz bardziej uzależniać od siebie społeczeństwo i aby wreszcie mieć środki, żeby przypodobać się wyborcom i wygrać następną kadencję, doprowadziła do sytuacji, że z ustroju kapitalistycznego wymontowano dwa podstawowe elementy samoregulacji. Czyli jak mieliśmy ustrój kapitalistyczny, który uzyskiwał równowagę przez brak równowagi, cały czas rozwijając się po sinusoidzie, ale to był mechanizm gwarantujący stabilność w bardzo długim, w każdym okresie czasu, dlatego że był to mechanizm samoregulujący się. I przez to był w pewnym sensie niedotykalny przez władzę. Władza musiała te elementy samoregulacji wymontować i zastąpić je elementami znanymi z realnego socjalizmu. I jeżeli teraz pozbawiono kapitalizm elementu samoregulacji, a włożono tam elementy socjalizmu, czyli elementy ustalane przez rząd, kluczowe, mówię tu o kluczowych czynnikach regulujących gospodarkę kapitalistyczną, to niestety przestała ona być gospodarką kapitalistyczną, a stała się gospodarką socjalistyczną. I dlatego dziś, ponieważ te elementy są wymontowane przez władzę, dlatego nie mamy już kapitalizmu. Jakie to są elementy, na które Bader wskazał uwagę jako dwa kluczowe? Pierwsza to jest ilość emitowanego pieniądza. Oderwanie emisji pieniądza od złota, a zastąpienie tego decyzją najpierw banków, jak bardziej lub mniej niezależnego, a w tej chwili w zasadzie podporządkowanych rządom, spowodowało, że emisja pieniądza przestała być czynnikiem samoregulacji. Ale to jeszcze byłoby do przeżycia, dlatego że w poprzednich latach rządy ponosiły koszt tak wydrukowanego pieniądza, ponieważ rynek ustalał stopy procentowe. Jeżeli w tej chwili rządy, że tak wyrażę, weszły w posiadanie instrumentów ustalania stóp procentowych i ustaliły sobie te stopy na zero, to przecież nie ma żadnej odpowiedzialności za ilość dodanego pieniądza. Jak się ta forma nazywa? Oczywiście chaosy się oburzą, nikt nie drukuje. Oczywiście ja wiem, że nie drukuje. Natomiast te formy tworzenia pieniądza, tak to nazwijmy, bo jest ich wiele. I jeszcze proszę zobaczyć to, że rządy i w dużej części korporacje mają oprocentowanie zero, czyli koszt pieniądza jest zero. Proszę Państwa, no większej demoralizacji być nie może. Jeżeli mogę tworzyć pieniądz i jeszcze nie być obciążony kosztami tej działalności. I jeżeli teraz znaleziono mechanizmy, żeby ten tani pieniądz dotarł do korporacji, to już mamy całkowitą degrengoladę, ponieważ gospodarka przestała być konkurencyjna. Mali i średni mają koszt pieniądza rynkowy, czy jakiś tam, natomiast wielcy, rządy i wielcy mają w zasadzie zero. Proszę Państwa, to już mamy tylko równie pochyłą.
Jeżeli chodzi o stopy procentowe, to do jakiego momentu my je możemy obniżać? Bo tak naprawdę one cały czas topniały, a w tym momencie jesteśmy blisko zera. W niektórych momentach nawet, w niektórych gospodarkach nawet wchodzimy na minus.
Ujemne stopy.
Czy możemy Państwa mieć ujemne do jakich granic?
Proszę Państwa, jeżeli to wymknęło się rynkowi i nie jest to element gry rynkowej, a w tej chwili nie jest, no to władza może robić wszystko. Może wprowadzić nawet minus jeden, minus dwa. Proszę Państwa, jak już powiedziałem, I ja tą zachłonność władzy na bycie dalej u władzy znam z poprzedniej epoki. I w tej chwili, co Bader zauważa, obojętnie, która władza na świecie, poza jakimiś bardzo nielicznymi wyjątkami, gdzie jeszcze uchowały się jakieś zasady etyczne i służy się społeczeństwu. Ale tak naprawdę, jeżeli patrzymy na większość krajów na świecie, to sprawujący władzę w zasadzie mają jeden cel, jak tą władzę utrzymać jak najdłużej. I jeżeli jakakolwiek władza się zmieni na inną, to nowa władza też ma tylko ten sam cel. Jak skorumpować całe, można powiedzieć, społeczeństwo najprzeróżniejszymi obietnicami, aby tą władzę najpierw pozyskać, a potem utrzymać jak najdłużej. Nie ma tu już w ogóle dbałości o jakąkolwiek rację stanu. Jest to już gra interesów, gra korzyści. Jeżeli teraz popatrzymy, że do tego, można powiedzieć, monopolu na sprawowanie władzy dochodzą korporacje, bo zostaje podpięte do tego taniego pieniądza, no to w zasadzie zaczyna się nam robić świat, gdzie będziemy mieli rządy, obojętnie kto tą władzę sprawuje, bo mają ten sam cel. Ja to dokładnie cytuję z Badera. Leży przede mną egzemplarz tej książki. Kto nie wierzy, może sobie przeczytać. Ja tu żadnej własnej w tej chwili filozofii nie wymyślam. Ja tylko z ubolewaniem stwierdzam, że jego spostrzeżenia są tożsame z moimi. Na odcinku gospodarczym, a w pozostałych odcinkach przyjmuję jako prawdziwe, no bo w realiach gospodarczych się sprawdzają. No więc jeżeli teraz obojętnie kto sprawuje władzę, a wszyscy już się zachłystują tym władztwem, no to w zasadzie to już nie jest sytuacja, gdzie władza nie popuści. Ta elita, która już, czy ona się wymienia, czy to jest cały czas ta sama partia, nie ma to dla obywateli większego znaczenia. No i będziemy mieli współdziałanie korporacji i rządów. Jeżeli teraz małe firmy, chociażby na skutek tej dysproporcji w dostępie do kapitału i w koszcie kapitału się małe i średnie firmy wykruszą, no to korporacje, które dziś jeszcze dbają o pracownika, bo sam pracownik jest potrzebny do tej walki konkurencyjnej, to w przyszłości, jak zostanie w każdej dziedzinie parę korporacji, proszę Państwa, jestem przedsiębiorcą, byłem przedsiębiorcą. Zawsze jest prościej się dogadać niż walczyć. Dlatego zostanie nam kilka w każdej branży dostawców produktów i usług, zostaną nam rządy i zostaną niewolnicy. Niestety logika pokazuje i Bader to przewidział, że to do tego zmierza, przy czym nie będzie tutaj, jeżeli patrzeć na Badera, żadnego jakiegoś kataklizmu jutro, dziś, pojutrze. Po prostu ta równia pochyła, uzależnienie obywatela od władzy będzie coraz większe stopniowo, tak jak się zjeżdża po równi pochyłej w dół.
Czyli wsadzą nas do garka i będą podgrzewać, aż nas w końcu ugotują, prawda?
Jak raczki. I proszę zobaczyć, będzie to sytuacja dużo bardziej dyskomfortowa dla obywateli niż realny socjalizm. Dlaczego? Dlatego, że technologia poszła do przodu. I inwigilacja, kontrola, likwidacja pieniądza papierowego spowoduje, że w zasadzie, jeżeli tylko komuś się spodoba, to człowiek zostanie wyłączony, niemalże skazany na śmierć głodową, bo jeżeli nie będzie pieniądza papierowego, która daje mi minimum poczucia niezależności, a wszystko będę płacił jakimś takim pieniądzem elektronicznym, to w każdej chwili go można wyłączyć. I tak dalej, i tak dalej.
Właśnie takie etapy, na sztywno złoto z dolarem, później zdjęcie parytetu całkowicie, teraz pieniądz elektroniczny, to jest bardzo realna wizja przyszłości, bo już w zamrażarce, w cudzysłowiu, w Stanach już są takie projekty, u nas też już się zaczyna o tym rozmawiać. Okej, pan jest przedsiębiorcą, pan całe życie szukał rozwiązań. Trochę sobie ponarzekaliśmy i opowiadaliśmy sobie o tej naszej smutnej rzeczywistości, jak to wygląda, ale poszukajmy rozwiązania. Czy jesteśmy w stanie coś z tym zrobić?
No więc Bader podaje rozwiązanie i nie byłbym przedsiębiorcą, gdybym takiego rozwiązania nie widział i nie podał. To jest uświadomienie społeczeństwa co do tego procesu. Jeżeli społeczeństwo zacznie być świadome, do czego zmierzamy, potrafimy przekonać zwłaszcza młode pokolenie, bo starsze pokolenie jeszcze pamięta. poza beneficjentami tamtego ustroju, ono cały czas realnie ocenia zagrożenia i dziś jest dużo bardziej sceptyczne co do przyszłości niż młode pokolenie. Natomiast młode pokolenie, które nie pamięta tamtych czasów, do tego wychowane jest przez bardzo takie współczesne trendy, powiedzmy, że pochodzące z tego samego źródła, co realny socjalizm, finansowane i rozwijane, powodują, że młodzież wchodzi w tą ideologię przekonana o jej słuszności i wyższości i się tego nie boi, nie obawia, dopóki nie zacznie być bardzo ciężko. Oni żyją marzeniem, bo myślą, że po okresie jakimś przejściowym, nie tylko, że będzie tak, jak było parę lat temu, że będą sobie mogli jeździć po świecie, być niezależni, ale ponieważ siły wytwórcze, likwidacja granic państwowych, zrobienie na przykład jednego państwa europejskiego spowoduje, że będzie jeszcze lepiej, jeszcze wygodniej się przemieszczać. Oni sobie wyobrażają bezkrytycznie, że to wszystko będzie dążyło na plus. Jeżeli potrafimy argumentami i spowodowaniem, że oni zaczną realnie obserwować rzeczywistość, spowodować u nich refleksję. Jak powiedziałem, starsze pokolenie już jest coraz bardziej świadome tych kierunków, w którym idziemy, to wtedy żadna władza na zasadzie tego, że chce się utrzymać przy władzy, nie będzie forsować tego rozwiązania. Proszę sobie zobaczyć. Kto zrobił najpiękniejsze reformy wolnorynkowe? Pan Wilczek, komunista w czasach realnego socjalizmu. Przecież ustawa Wilczka to jest najpiękniejsza reforma rynkowa, której żadnym kapitaliście nie przeprowadzono. Tacze, kto się może schować przy nim. Zrobili to komuniści. Dlaczego? Bo bali się utraty władzy. A popatrzmy sobie, kto w naszym już czasie po transformacji zrobił największy skok w wolności przedsiębiorców. Pan Leszek Miller, prowadząc działalność gospodarczą. Gdyby nie ta działalność gospodarcza, to dzisiaj polska gospodarka byłaby w nieporównywalnie trudniejszej i dużo bardziej beznadziejnej sytuacji, odczuwającej skutki wszystkich kryzysów i wszystkich trudności. Dzięki tym ogromnej rzesze ludzi pracujących w tych małych firmach, którzy pracują na swoim i swoim majątkiem, a nie jak w spółce z oczy, w spółce akcyjnej, całym swoim majątkiem odpowiadają za to, co robią, oni starają się ze wszelkich miar przezwyciężyć każdy problem, dlatego że oni odpowiadają całym majątkiem za swoje zobowiązanie, za to, co robią. I dlatego, że pan Leszek Miller wprowadził taką formę działalności, a tylko dlatego, żeby gospodarka stanęła, bo za bardzo przyskręcili śruby biurokratyczne i cała masa ich gospodarka stanęła i zrobili najwspanialszą reformę po Wilczku naszej rzeczywistości gospodarczej. Także jest to optymizm. Uświadamianie, argumenty, przekonywanie, pokazywanie, to jest droga, gdzie możemy, tak się mówi, nawet kijem zaczynać tą drogę ku przepaści.
W tym momencie mamy taki czas pandemii, w którym jakby też wprowadzane są nie na zasadzie nawet prawa, tylko regulacje są na zasadzie prezentacji i wystąpienia konferencji, prawda, to stanowi prawo. Też jakby jest często podważane, że to jest niezgodne z konstytucją, że zabraniamy komuś prowadzić biznes. Czy jeżeli można wprowadzić pretekst w postaci, jakby ja nie podważam jakby tych rzeczy covidowych, że one są złe czy dobre, tylko jeżeli możemy, mamy media, czyli tą czwartą władzę, w ręku, możemy spowodować jakąś, powiedzmy, sytuację taką zagrożenia, w której będziemy sobie robić, co chcemy jako władza i będziemy utrudniać to prowadzenie biznesu, będziemy utrudniać jakby bogacenie się społeczeństwa, a jakby społeczeństwo biedne nie ma czasu na myślenie, nie ma czasu na takie słuchanie takich wywiadów na przykład jak my, bo oni muszą zarobić, oni muszą się zająć rodziną, a tylko ci, którzy jakby mają w pewnym sensie majątek, mogą się rozwijać bardziej. I czy powiedzmy nie będziemy szli w stronę tego, że będzie nacisk, żebyśmy byli zastraszani cały czas, i żeby było utrudnianie nam tego bogacenia się jeszcze bardziej.
Pan dokładnie porusza się, nawet jeżeli pan nie czytał książki Badera, to pan porusza się po jego głównych tezach książki. Więc Bader przewidział, że władza, żeby zlikwidować klasę średnią, bo to jest największa przeszkoda w realizacji tego utopijnego planu doprowadzenia do całej komunizacji świata. Więc tutaj we wszystkich krajach klasa średnia, Bader pokazuje, są dwa czynniki przeszkadzające. Jest klasa średnia i chrześcijaństwo. Klasa średnia dlatego, że są ludzie niezależni, którzy mają kapitał i mogą postępować w sposób wolny i swobodny, a chrześcijaństwo musi zostać zniszczone, dlatego że ono mówi o ponadczasowych wartościach, ponieważ ta władza robi całą masę różnych bezeceństw, to trzeba zniszczyć, zgnoić Kościół katolicki, żeby nie było światła, względem którego można by oceniać w sposób obiektywny dobro i zło. Dobro i zło mają być, co jest dobre, co złe, ma ustalić władza w odpowiednim aktami prawnymi. Więc Bader przewiduje, że aby osiągnąć sukces, rządzący będą musieli się rozprawić z tymi dwoma przeszkodami. Jak Bader przewiduje, że się z nimi rozprawią? Otóż Bader przewidział, że władza wymyśli jakieś zagrożenie. Albo epidemią, albo wojną. On mówi, że któreś z tych dwóch władza wybierze, on oczywiście nie potrafi przewidzieć, które. Spowoduje taką mobilizację strachu i zagrożenia, aby obywatele nie protestowali się na łamanie prawa i zgodzili się na rozwiązania, które powie się, że to są dla dobra obywateli, a tak naprawdę będą to po to, żeby ich ograbić. Proszę zobaczyć, kto najbardziej traci na tych mechanizmach, które w tej chwili się uruchamia. Ten plan odbudowy, te ogromne inwestycje. One, co każdy ekonomista wie, muszą spowodować znaczącą inflację. Kto straci na znaczącej inflacji? Klasa średnia, bo ona ma oszczędności. A muszą pozbyć klasy średniej oszczędności, żeby utracić jej samodzielność. I klasa średnia musi przejść na garnuszek państwa, czyli muszą ją tak ubezwłasnowolnić odebraniem w różnych formach, nie jakoś grabież typu bandyta, tylko na przykład poprzez inflację muszą odebrać im oszczędności, odebrać im samodzielność finansową, aby władza zaproponowała im kroplówkę, ciepłą wodę w kranie i żeby oni na to przeszli. I w ten sposób przewidział w zasadzie to, co dzisiaj mamy, Bader, i tym bardziej trzeba chylić ukłony przed jego teorią. Dlatego będą moim zdaniem podejmowane wszelkie możliwe działania, żeby klasa średnia została jak najbardziej zmarginalizowana.
Jeżeli mielibyśmy powiedzieć dla młodych przedsiębiorców, którzy chcą zacząć swoje życie biznesowe, co by pan im poradził w tak trudnych czasach?
Więc nie jest nigdy sytuacja beznadziejna. Mianowicie, przede wszystkim chcę powiedzieć, nie ma, jeżeli masz talent, to nie ma piękniejszego życia niż wyżywanie się w biznesie. Natomiast teraz, jeżeli jesteś młody, to masz do wyboru bardzo różne możliwości działania. I trzeba wybrać te działania, które są najbardziej wolne, najmniej uregulowane, gdzie możesz to prowadzić, tą działalność z bardzo, można powiedzieć, maksymalnej elastyczności. No, łatwo tutaj odkryć, że dzisiaj taką dziedziną jest wszystko, co wiąże się z mobilnymi usługami i produkcją. Czyli wszystkie te działania, które możesz wykonać przez sieć, na pewno stanowią przyszłość. Mało tego, one są najmniej uregulowane w tej chwili, jak chodzi o prawodawstwo, bo to jest rzecz nowa, zupełnie normalna. Dlatego cała masa tej działalności. Dlaczego ja poszedłem w rolnictwo? Rolnictwo ma tą piękną sprawę, że to jest ostatni chyba odcinek pewnej wolności w gospodarce. Dlaczego? Nie udało się jak dotąd żadnej władzy zamienić podatku gruntowego w dochodowy. Proszę zobaczyć, co jest piękne w podatku gruntowym. Deklarację podatkową wypełnia urząd. Ja ją dostaję, jak akceptuję ją, to płacę. Jak nie akceptuję, to się odwołuję. Ale proszę Państwa, nie ponoszę odpowiedzialności za wyliczenie podatku. Takie to jest piękne, jak wszyscy przedsiębiorcy by tak chcieli mieć. Ja w tej chwili jako rolnik dostaję deklarację z urzędu, robię przelew i nic mnie nie obchodzi. I dlatego jest tyle zakusów różnych pseudoekonomistów, żeby się pozbyć podatku rolnego. Dlaczego ten podatek jest dla różnych niecnych ludzi bardzo niewygodny? Bo się go nie da ominąć. Nie ma żadnych ulg. Jest on bezwzględny. Masz ziemię w tej i tej klasie jakości, zależnie od jakości ziemi, jest wysokość tego opodatkowania. Jak masz ziemię skalistą w górach, na której nic nie urośnie, to jest to opodatkowanie niewiele. Jak masz ziemię czarnoziem, elegancki, mat i tak dalej, jest opodatkowanie wysokie. I proszę Państwa, jeżeli stajesz się właścicielem ziemi, musisz płacić. I nie ma żadnych wyjątków. I to jest taką solą w oku dla bardzo wielu ludzi, którzy nauczyli się manewrować między przepisami, bo nie ma jak wymanewrować podatku gruntowego. Ale dzięki temu, że on jest taki prosty, dlatego bycie rolnikiem na tym odcinku jest piękne. Nie mówiąc o tym, że żywność, zwłaszcza żywność dobra, zaczyna spotykać się z coraz większym zainteresowaniem rynku.
Jeszcze wspomnieliśmy, wrócę do tematu inflacji, bo też jakby pan wspominał, że prawdopodobnie przez dużą inflację zostaną nam zabrane oszczędności. Czy jest jakaś alternatywa, żeby zabezpieczyć tą swoją siłę nabywczą w jakimś aktywie, bądź coś z nią zrobić, żeby czuć się bezpiecznie?
Mogę poradzić to, co wypracowałem sobie na odcinku wielu lat życia i bycia przedsiębiorcą, a mianowicie, żeby ryzyka rozkładać. To znaczy na pewno nie zaryzykowałbym, że będę miał aktywa w ziemi, w akcjach, w złocie, w czymkolwiek jednym. Natomiast jeżeli byśmy rozłożyli je na bardzo różne składniki, im więcej, tym lepiej, im bardziej rozdrobnione, tym lepiej, to wtedy żyjąc w zasadzie w bardzo trudno przewidywalnym świecie. Dlatego, że sytuacja, nie chcę wchodzić na nie moje kompetencje, ale pierwszy lepszy obserwator zobaczy naśpięcia polityczne w świecie, geopolityczne. Nie wiadomo, jak to wszystko się rozwinie i co będzie dalej. I im mamy bardziej zróżnicowany pakiet, tym jesteśmy, wydaje mi się, bezpieczniejsi. Mamy tutaj szereg elementów. Mamy, no, najbardziej klasyczne są metale szlachetne. Następnie mamy instrumenty, które inwestują bezpośrednio w metale, a nie w jakieś tam pochodne. Następnie mamy nieruchomości wszelkiego rodzaju. No i mamy wreszcie dobre firmy, mamy całą masę ofert giełdowych, tylko trzeba to wszystko robić bardzo rozsądnie, wyważnie i moim zdaniem jak najbardziej zróżnicować ten pakiet.
Mamy taką tradycję na koniec, że każdy gość daje taką złotą myśl dla naszych widzów. Co by pan chciał przekazać tak w dwóch zdaniach, żeby zostało zapamiętane?
Dla mnie najważniejsze to przesłanie to jest to, żeby młodzi zaczęli myśleć. Żeby młodzi nie przyjmowali tak lekko tego, co media podają. Żeby popatrzyli na wszystko krytycznie. Zwłaszcza na to, co jest poprawne politycznie. Z mojego bardzo długiego życia. Wszystko to, co władza nam i poprawność polityczna przez te moje już prawie 70 lat życia wkładała, to wszystko potem okazało się grą, mrzonką dalekiej od realnej rzeczywistości. Więc wszystko, co to jest nam dziś tak na siłę wkładane, że musimy, a zwłaszcza to, co ci, co wkładają, sami nie realizują. Takich przykładów mogę dać bardzo wiele. Niemcy stawiają u nas, za nas, na energetykę odnawialną, a sami budują elektrownie węglowe i też na węgiel brunatny, tym podobno najbardziej szkodzący. I tak mógłbym pojechać pod całą masę innych czynników z naszego życia, kiedy na siłę, w ramach najprzeróżniejszych poprawności klimatycznych, ekologicznych i innych, daje się nam pewne standardy, rozwiązania, niemalże zmuszając do tego, kiedy, jak popatrzę z mojej perspektywy, za każdym razem, kiedy miałem coś na siłę przez władzę wkładane, trzeba to uznać jako co najmniej do zastanowienia. Nadzieja umiera ostatnia. Więc proszę Państwa, przeszedłem już bardzo wiele. Przeszedłem realny socjalizm, przeszedłem stan wojenny, przeszedłem pobyt w więzieniu, przeszedłem wiele sukcesów. I chcę powiedzieć, że pójście przez życie drogą etyczną, drogą spokojną, drogą niechciwienia się na jakieś wielkie korzyści jednorazowe, a jedzenie cały czas małą łyżeczką, daje poczucie wewnętrzne i pokój. A jeszcze tak jak ja, jako katolik, mając oparcie w Panu Bogu, ze spokojem patrzę na wszystko to, co się dzieje dookoła. Dziękuję i życzę podobnego spokoju.
Dziękuję bardzo. Zapraszam wszystkich do naszej grupy na Facebooku. Jeżeli Wam się podobało, kliknijcie łapkę w górę, udostępnijcie to komuś, kto powinien to zobaczyć.